Rozpoczynamy audycję filmową Déjà Vu w Radiu Centrum. Witam się z Wami Karolina Marciszewska, a dzisiaj moim gościem jest już nie reżyser amator, tylko po prostu reżyser z Rzeszowa z amerykańską duszą, czyli Łukasz Róg, który opowie o swojej nadchodzącej produkcji. Witam Cię serdecznie.
Witam wszystkich, dzień dobry.
Wiesz chyba, od czego muszę zacząć.
Chyba tak, spodziewam się.
Stało się to, przed czym bardzo długo się broniłeś, czyli napisałeś scenariusz.
Napisałem scenariusz i pamiętam, jak zawsze mówiłaś jedną rzecz, że najważniejszy jest scenariusz. Zacznę, bo to jest fajna historia. Wiesz co, ja oczywiście musiałem go rozbudować, no bo wtedy to były tam, wiesz, rysunki do tego pierwszego filmu. Siadłem do tego, pisałem to dosyć długo, bo to nie jest takie proste, wiesz, to nie chodzi o formę, że to ma być ultra profesjonalne, bo jak tego nie umiesz, to tak to działa. Natomiast napisz historię. I najgorsze było dla mnie to, żeby tą historię rozbudować o takie rzeczy, wiesz, dodatkowe, bo to, co było, i ja wiedziałem od początku, jak to jeszcze mogę rozwinąć, mając potem do pomocy ewentualnie jakichś tam profesjonalistów, to było dosyć proste. To miało być zupełnie inny projekt. Miało być zero budget movies. I tu widzisz, od razu pewnie przejdziemy do tego, jak się poznaliśmy z Rafałem, bo historia wyglądała w ten sposób, że zebrałem tą ekipę ludzi, którzy przyszli dosłownie za darmo, żebyśmy tam nakręcili jeszcze raz ten sam film. Ja tam gdzieś tam posprzedawałem, co się tylko dało, żeby kupić trochę tego sprzętu, jakiegoś takiego podstawowego bardzo, który, wiesz, nie spełniał dalej standardów, ale już by to wyglądało lepiej. I ja wtedy po prostu ten scenariusz już przygotowałem, gdyby w takiej wersji, dalej bardzo prostej, ale już miał tam 40 stron. I wydawało mi się, że to mi wystarczy. Ludzie, którzy przyszli, zadeklarowali się totalnie za darmo i mieliśmy to dosłownie kręcić 1 lipca, dokładnie rok temu. I siedzimy, wiesz co, z moim takim bardzo dobrym ziołem, jest finał Ligi Mistrzów. Ja lubię piłkę bardzo, więc oglądamy Ligę Mistrzów. I to jest finał, więc to jest gdzieś połowa czerwca, nie? Coś takiego. I ja mu mówię tak, słuchaj, powiem ci, bo tak zaczęliśmy gadać o piłce, o wszystkim, mówię, w tej stali Rzeszów, pierwszy raz w życiu, powiem ci, tam się naprawdę dobrze dzieje. Tu widać, ja nawet nie widziałem za bardzo, co to też za człowiek jest, wiesz, mówię, ale słuchaj, ten gość, to widać, że ma wizję do tego, wiesz, że raz, że nie robi tego na pewno dla pieniędzy, bo w Polsce to wiadomo, że się na tym nie da zarabiać, robi to z takiej prawdopodobnie jakiejś tam pasji albo ambicji i cały ten projekt od lat, no, wyglądał mądrze, wiesz, na zasadzie najpierw akademia, potem fajny marketing, potem sztaby trenerskie, fajni ludzie, to wszystko zaczęło dobrze wyglądać. I ta stal rzeczywiście weszła super do pierwszej ligi. Ja sobie tak zamarzyłem, wiesz, robiąc te moje takie czasami filmy, nie wiadomo skąd, dlaczego, mówię mu, kurde, powiem ci, stary, ja bym tak strasznie chciał dla tej stali zrobić teraz film, taki, wiesz, 3, 4, 5 minut, taki inspirujący, bo to ma sens i fajnie, jakby mnie ktoś tam kiedyś na ten stadion mógł wpuścić, albo nie wiem, ja tam, wiesz, się podkradnę i coś sobie zacznę robić, bo jak oni za rok, 2, 5 wejdą do ekstraklasy, no to wiadomo, że takich ofert to już dostaną setki i każdy będzie chciał robić filmy, nie? A ja mówię, że po prostu byłoby super mieć taką możliwość. A ten mój znajomy mówi tak, słuchaj, ja znam Rafała. To jest Rafał Kalisz, on jest takim trochę moim sąsiadem, bo gdzieś tam przejeżdża obok, ma kawałek dom dalej, to może zagadam do niego, powiem mu, że chciałbyś zrobić film i coś w tym stylu, nie? I słuchaj, na drugi dzień, w niedzielę, dzwoni Rafał.
Czy ja się trochę uśmiecham, bo to za każdym razem, kiedy tu przychodzisz i rozmawiamy na poważny temat, jak tu zdobyć pieniądze, jak zrobić film i tak dalej, to już wiesz, a tu sobie wymyśliłem to i na drugi dzień zadzwonili do mnie, że jest helikopter, a na trzeci dzień...
Tak, z helikopterem tak było, naprawdę.
Na trzeci dzień robię film dla stali.
No i słuchaj, i mówię do Rafała tak, słuchaj, jest tu taki film, ja robiłem go kiedyś dla takich futbolistów amerykańskich, mówię, puszczę ci go teraz, obejrzyj. I jest po prostu jedna rzecz, jak on ci się nie spodoba, to ja wychodzę i tyle. Ja robię jedną wersję, ja już taki jestem, ja tego nie robię za pieniądze, jak chcecie, to bierzecie, jak nie, to nie, nie? Obejrzał, mówi, super, robimy, nie? Tak oczywiście w dużym skrócie. Już praktycznie wychodząc, tak mi zadał takie pytanie, słuchaj, a co u ciebie, tak naprawdę, tak, co tam, czym się zajmujesz, co wiesz, co robisz? I ja tam zacząłem opowiadać tą historię, wiesz, którą dobrze znasz i mówię mu, słuchaj, no i za 2 tygodnie startujemy właśnie z jeszcze raz tą taką wersją, już powiedzmy bardziej profesjonalną, no ale dalej to jest miłość amatorskie bez budżetu. I on tak od słowa do słowa powiedział, słuchaj, to może ci w tym pomogę i zrobimy ten film razem. Tylko zróbmy go profesjonalnie. I tak się zaczęło, wiesz, i to było tak, że, wiesz, jest takie powiedzenie chyba, że swój swojego zawsze pozna, nie? I po prostu nam się strasznie dobrze rozmawiało. My nawet nie mieliśmy czasu się dobrze poznać, to też musisz wiedzieć. Rafał jest, wiesz, człowiekiem bardzo zajętym, no lata po całym świecie cały czas, ma wielomilionowe biznesy, ale jest ten, wiesz, dobrze nam się rozmawia, rozumiemy się i jak gdyby dostałem tak przede wszystkim to, co najważniejsze, pełne zaufanie na zasadzie takiego, słuchaj, ja się nie znam na filmach, on mówi, rób tak jak chcesz. Rób to jak czujesz, ja ci w tym pomogę. Jak się pomylisz, no to obejrzymy sobie ten film razem na kanapie, nie?
Kiedyś. No ale wiesz, to się tak fajnie mówi, ale to jest jednak budżet.
No tak, oczywiście sobie żartujemy,
nie? Ta odpowiedzialność chyba teraz jest po prostu większa.
To są takie elementy, czasami się ja zawsze bardzo dobrze spałem. No ale mam ostatnie miesiące tak powodują, że czasami budzę się taki trochę spocony, bo to naprawdę...
Teraz się dopiero zaczę.
Tak, bo to się zaczęło naprawdę poważne rzeczy i już nie ma żartów. Także tak ta historia zaczęła się i ja wtedy mówię tym moim ludziom, wszystkim, słuchajcie, no chyba nie robimy tego filmu za tydzień. I oczywiście ja też byłem po słowie z Rafałem, na zasadzie ja nie wiedziałem, czy on mi się, nie wiem, na przykład może rozmyśli za miesiąc, ja przyjdę, no to co robimy, a no kurczę, jednak nie.
Jakąś umowę się podpisuje.
Coś w tym stylu, nie? A myśmy tak nie zrobili, myśmy sobie totalnie zaufali, ja też jemu, on mi i po prostu przeczekałem ten moment i tak jak się gdzieś tam umówiliśmy na jakieś tam etapy inwestycji, tak zostało to zrobione przez niego.
No dobra, znalazłeś współproducenta, współtwórcę, ale to nie jest jedyna osoba, która pomaga ci przy tym projekcie.
Tak.
Masz jeszcze inną ekipę, no i jak to jest, że ty zarażasz tak tą swoją pasją i tym zapałem?
No to nie wiem, to musisz się ich zapytać. Wiesz co?
Jak ich przekonujesz w ogóle do tego? No teraz już Rafała to wiemy, a pozostałych?
No wiesz co, to tak, to cała ta historia zaczyna się od tego, że ja zawsze staram się, wiesz co, ja sobie najbardziej na świecie cenię tolerancję i lojalność, zawsze tak miałem, wiesz, chociaż nieraz się na tym przejechałem, to wiesz, to nie to, że tak jest wspaniale zawsze. I ja wszystkich tych ludzi, te 11 bodajże osób, które się wtedy zgłosiły do filmu, żeby pomóc za darmo, ja je wziąłem teraz. I to był mój pierwszy wybór, bo to nie były też osoby takie, o, umiesz trzymać kamerę? Nie, to są normalnie, wiesz, to się zaczęło od tego, że do mnie na premierę, tą premierę, na której też byłaś, zgłosili się chłopcy z Surrogan Media. To jest Wojtek Pawłowski, Paweł Rykiel i Radek Tworek. Oni są, no, normalnie goście od wszystkiego, jeśli chodzi o filmy, o teledyski, o reklamy, no, firma zajmująca się produkcją filmową i oni po mojej premierze, gdzie ją mi tam fajnie nagrali, relacjonowali, po prostu usiedliśmy, słuchajcie, my byśmy chcieli to zrobić z tobą, tak? Ja oczywiście na początku się bałem, raz, że nie znasz kogoś, dwa, nie wiesz, jakie ktoś ma oko, tak? Bo to oko niestety reżyserskie, to obrazkowe jest bardzo ważne, nie? I ktoś to może zepsuć.
No jeszcze ale ty lubisz czuć wszystko sam.
A ja jeszcze lubię, wiesz, czuć sam, nie? Więc tak troszkę żeśmy do tego, jak pies dojeżdża, podchodzili, ale bardzo tam się dobrze gadało, wiesz, chłopcy też bardzo fajnie podeszli do tematu na zasadzie, dobra, mimo że byli gotowi, bo oni z tego żyją. Ja im wtedy nie zaoferowałem nic, a mieliśmy kręcić prawie 2 miesiące, więc nagle ja im mówię 2 tygodnie przed startem, to jednak nie robimy. Ale też, wiesz, uwierzyli w tę całą historię z Rafałem i jak gdyby od nich to się wszystko zaczęło. Praktycznie ja im powierzyłem budowanie tego teamu od strony takiej technicznej, czyli dźwiękowcy, oświetleniowcy, takie jakieś skrypty, jakieś rzeczy, w ogóle storyboardy, wiesz, są zupełnie nowe rzeczy dla mnie, nie? Powiem ci szczerze, jakbym miał się cofnąć parę miesięcy temu i dzisiaj do tego podejść, to jeżeli ten film się uda, to na pewno też bardzo, bardzo dzięki nim. Bo to nie, że ja, bo to fajnie, że ja, ale ja już bym się zgubił, bo to jednak przychodzi taki moment, w którym nagle się okazuje, nie wiem, aktor do ciebie pisze, słuchaj, no to daj mi to. Ja bym tego nie miał, bo ja bym nawet nie wiedział, że do końca tak trzeba. I tak zaczęliśmy po prostu od pewnych osób i nagle ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, ja mam jeszcze taką osobę, ja mam jeszcze taką. Tak troszkę się to podziało, ale też zbudowaliśmy team bardzo na bazie tego castingu. Bo wiesz, ja ogłosiłem ten casting, 8 tysięcy aktorów się pozgłaszało z całego świata, jakieś niewiarygodne historie, ale też około 300, bo 350 tak zwanych profesjonalistów z branży filmowej. Typu, cześć, jestem takim, jestem operatorem, jestem ostrzycielem, jestem, nie wiem, tam storyboarderem. I tak zaczęliśmy z nimi też po prostu razem już z chłopakami wtedy się spotykać z takimi, powiedzmy, najciekawszymi ludźmi, ale też wiedząc też, gdzie jesteśmy, bo raz, że chcieliśmy się opierać, raz, że na ludziach z Rzeszowa lub okolic, z dwóch powodów. Wszyscy jesteśmy z Rzeszowa, więc chcielibyśmy mieć jak najwięcej tych rzeszowiaków z nami. Dwa, to też są kwestie kosztów, bo to też nie jest tak, że ja nagle mam, wiesz, 20, 30, 40 milionów, bo to tak nie jest. My będziemy próbowali dostarczyć film obrazkowo taki, ale no na przykład oferty warszawskie i to nie żadnych znanych jakichś tam ludzi ze świata filmu, jeśli chodzi o ekipę filmową, no one są przynajmniej 5 razy większe. Taki jest automat. Też znowu ściągając osoby do Rzeszowa, to jeszcze dodatkowo trzeba im zapewnić mieszkania, wszystko. Także zrobią straszne rzeczy. Także opieraliśmy się głównie na tym. Ja powiem ci, że mamy bardzo młodą ekipę filmową, bo jest nasz, powiedzmy, takich, bym powiedział, 10-14 takich osób, nazwijmy to w moim wieku, czyli wkraczających tak zwane poważne życie, ale też dużo mamy bardzo młodych ludzi. Mamy bodajże chyba z 10 osób, które są po prostu na szkołach filmowych albo w Krakowie, albo w Warszawie. Chyba 2 osoby są. Tam są jeszcze studenci, nie? No ale wiesz, jak oni przychodzą do nas na rozmowę i oni już prezentują takie umiejętności, że ja nawet nie wiem, o czym oni gadają.
No właśnie, miałem też o to zapytać.
To jest super.
Od czasu poprzedniego projektu, filmu, to tak naprawdę w twojej głowie też bardzo dużo musiało się zmienić. Jakby też musiałeś już dojrzeć, podejrzewam, do roli filmowca. Mhm. Scenariusz to jedna rzecz, ale tak naprawdę też trochę odpuszczenie sobie pewnych funkcji
i słuchanie
innych.
To wiesz co, to mi się strasznie podoba w ogóle, wiesz?
Bo jeszcze pamiętam deklarację, że ja wszystko sam.
Tak, ale wiesz co, to było też spowodowane tym, że wiesz, no ja sobie trochę tak nie mogłem wymarzyć takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jestem, bo jednak po tym moim filmie gdzieś tam byłem u paru osób takich ze świata biznesu i oni wszyscy mówili, no fajnie Łukasz, super, 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 wiesz, ale nie dzisiaj, no wiesz, może wiesz jaki czas, nie? Także nie udało mi się tak do końca, coś tam popróbowałem, ale też nie tak bardzo, bo ja też nie jestem takim gościem, który chodzi, puka od drzwi do drzwi, bo ja tak po prostu nie umiem i nie lubię, więc to też trochę było z tym spowodowane. Wiesz co, bardzo podoba mi się ta funkcja, to że ja mogę powoli odpuszczać. Ja ogólnie dopuszczając do siebie inne osoby, bo ja jestem gościem, który wiem, co chcę, wiem, czego chcę i jak chcę, ja bardzo dobrze wiem, ale jestem też gościem, który potrafi słuchać. Ja jestem
ale
taki,
też mimo wszystko ktoś musi dzielić swoją wizję.
Ale to nie, to tak, to ktoś musi do mnie trafić oczywiście i myśmy mieli bardzo dużo rozmów, nawet do Rafała się zgłaszały osoby ze świata filmu, mówię, że jednak jest to bardzo poważny człowiek i oni też, gdyby do niego dzwonili, chcąc się gdzieś tam nawet wkręcić w pewne rzeczy, nie? No po prostu się mnie pytał, słuchaj, chcesz tego czy tak? Ja mówię tak albo nie, dobra, cześć. I nasz team filmowy ma prawie 30 osób, co na taki film to jest 3 razy za mało. Ale to są też osoby, które bardzo chętnie dzielą 2 funkcje na planie i jak gdyby i sobie widzę, że sobie na pewno z tym poradzą. Także ja bardzo chętnie chcę to oddawać. Chcę się jak gdyby, wiesz, ja ci też chyba kiedyś powiedziałem, że ja najchętniej na planie bym się widział jako taki dyrygent. Taki prawdziwy, wiesz, reżyser, bym się mógł skupić, założyć te słuchawki. I wydaje mi się, że właśnie w takim elemencie to się wydarzy, bo ja odpowiadam już tylko za tak naprawdę reżyserię, potem oczywiście montaż, muzykę, no i scenariusz, no to już załóżmy jest gotowy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię obrazkową, czyli tego jak ja bym to chciał, wiesz, to też się super z Wojtkiem Pawłowskim dogadałem, bo on jako DOP... Ale wiesz co, zrobiliśmy to bardzo prosto. Na zasadzie podzieliliśmy wszystkie sceny, które mamy. Ja mu powiedziałem, słuchaj, ja muszę mieć w tych storyboardach, na przykład w tej scenie muszę mieć 4 takie swoje ujęcia, reszta jest twoja. W tej chcę mieć tylko 1, w tej nie muszę mieć żadnej, w tej chcę mieć 9, reszta jest twoja, wiesz. I on to super wie, on po prostu mówi, okej, Łukasz, nie ma problemu. Wydaje mi się, że to jest taki super złoty środek. No ale teraz przechodząc do tego scenariusza. To mamy ten tak zwany najważniejszy scenariusz. Nie odpowiem ci znowu dzisiaj, czy to jest najważniejsza rzecz, ale jest to na pewno szalenie ważne. No i tutaj będzie wspaniała historia, bo Rafał dzięki swoim kontaktom spowodował, że miałem przeogromną przyjemność poznania mojego tutaj, myślę, że mogę powiedzieć idola, jeśli chodzi o polskie kino, czyli jak wiesz dobrze Marcina Dorocińskiego. Nie wiem, jak ci się wydaje, że ja mam pasję do filmów, to ja nie mam żadnej. On ma tak gigantyczną pasję, wiesz, a on wcale nie musi już, tak? On już jest na tyle dobry i na tyle rozpoznawalny, że on to może olać, ale nawet te parę chwil, co tam pozamienialiśmy ze sobą, to po prostu, no, chłoniesz to, tak? Jezu, dobrze, ja cię posłucham we wszystkim, nie? I to była śmieszna historia, bo do tego spotkania doszło tak, że ja potem, po tym jak już powiedzieliśmy sobie z Rafałem, że dobra, robimy to profesjonalnie, to ja załóżmy chyba z tych 40 tam paru stron scenariusza zrobiłem 57 i uznałem, że to jest to. Marcin mówi, dobra, dawaj ten scenariusz, nie? I wysłałem mu ten scenariusz, on to przeczytał i on mówi tak, Łukasz, mówi, wiesz co, to fajnie, super, to wszystko fajnie, ale to musisz trochę zmian wprowadzić jeszcze, bo tam brakuje ci tego, mówi, brakuje ci tego i ja oczywiście, wiesz, ja chciałem, żeby od początku Marcin grał postać dowódcy u mnie, którą gdzieś tam mocno rozbudowałem i on mówi tak, słuchaj, jak ty chcesz, żebym ja grał tego dowódcę, to ty musisz coś napisać więcej, bo mówi, ja tak to mam przyjść na plan i coś tam powiedzieć i pójdę sobie, to mówi, to nie jest problem dla mnie. Oczywiście żartując, bo wiesz, raz, że myśmy nawet nie marzyli, żeby Marcin grał, ale dwa, on od razu też powiedział, że on cały praktycznie następny rok i rzeczywiście tak się dzieje, spędza w Ameryce. Tak. Wiesz, on teraz tam mówi, że bardzo się uczy, trenuje tego wszystkiego, żeby się do tej Ameryki przebić. Potem był taki moment, w którym ja jak gdyby po tych rozmowach z Marcinem znowu coś tam dobudowałem i powstało jakieś, nie wiem, 60 parę stron i to był mój koniec. I wtedy podczas jeszcze tej mojej drogi z tym pierwszym filmem poznałem takiego gościa, który słuchaj, jest już w tej chwili takim współtwórcą tego scenariusza. On napisał do mnie maila, to było, mówię, 2-3 lata temu, Krzysiu Klader i wtedy myśmy się poznali, ja wtedy do niego zadzwoniłem po tym roku czy półtorej, mówię, słuchaj, ty wydaje mi się, że wiesz, co ja mam w głowie, jeśli chodzi o te demony, diabły, głupoty, masz tu ten scenariusz i masz na niego miesiąc czasu, po prostu rozbuduj mi, zrób z nim co chcesz, jak chcesz, ale nie zabij mi tej historii. I on to wziął i zeszło niecałe 2 miesiące, ale to się udało i rozbudował to do bodajże chyba 90 stron, ale ciężko trafić w 1:1, więc ja tam też dużo pousuwałem i powstało z tego bodajże chyba 77 stron. I to było to. I to było gotowe i tak zostaliśmy z tym scenariuszem i on już miał praktycznie być kręcony. Znowu gdzieś tam jeszcze miesiąc temu poznałem takiego dużego producenta filmowego w Polsce, który przeczytał ten scenariusz i mówi tak, Łukasz, wiesz co, to ma to sens, co ty to chcesz zrobić, ale ja bym to zrobił jeszcze trochę inaczej. Jak ja słyszę taki tekst, to już by we mnie się, ja wiem, bo to każdy by zrobił coś inaczej. I już powiem ci, miałem to tak olać, na zasadzie, no dobra, no ale no nie podobają mi się te przeważnie polskie filmy, no bo może ja chcę zrobić coś innego, nie? Ale on powiedział, słuchaj, ty chcesz to tak trochę zrobić zupełnie inaczej niż jak gdyby publika tego oczekuje, spróbuj to zmienić trochę tak i ja ci w tym pomogę. I jak gdyby spotkaliśmy się drugi raz, wziął ze sobą takiego człowieka, który też pisze różne scenariusze i w ultraekspresowym tempie przepisał mi ten scenariusz trochę po swojemu i znowu mi się oczywiście 80% mi nie siadło, ale 20% rzeczy mi siadło. I dokładnie w ostatni piątek, tydzień temu, oficjalną wersję zakończyłem i wyszło z tego, słuchaj, 96 stron.
Zwłaszcza, że zaczynacie kręcić w poniedziałek.
Tak jest. To są takie drobne, kosmetyczne rzeczy. Tak szczerze to, powiedzmy, taki 10% różnicy, ale wiesz, to te 10% różnicy robią ogromną robotę, bo rzeczywiście gdzieś tam ten ktoś powiedział mi, słuchaj, tu ci brakuje tego. Dlaczego mi nie wyjaśniłeś tej historii? Dlaczego widz to będzie chciał? A nie tak, jak że ty wiesz, nie?
A, no, dokładnie
wiesz,
tak samo.
Mądre rzeczy. Ja tego, wiesz, ja tego po prostu staram się słuchać, nie? I ja już dzisiaj wiem, że przy następnych filmach, ja wiem, że ja muszę napisać swoją historię, czyli powiedzmy stworzyć te, załóżmy, 50-60 stron po swojemu i potem to oddać profesjonaliście jednemu, przeczytać, pozmieniać pewnie drugiemu i wtedy z tego naprawdę można stworzyć w taką fajną opowieść.
O czym teraz będzie film?
No, no będzie o tym samym, no przecież nie, no, wiesz. No,
no, ale nie, no poczekaj. Część już mieszkańców Rzeszowa widziała, no starsza To nie, był film zrobiony tak, z marzenia i ale powiedzmy, tak, wiesz, to teraz, że tam zabrakło pewnych...
Nie zabrakło bardzo wielu
rzeczy. No właśnie.
Bo rzeczywiście tak z realnego punktu patrząc, wiesz, ten film mi się już nie podoba, to już nie o to chodzi, nie? Bo, ale on mi się nie podoba przede wszystkim, wiesz, bo tam dzisiaj widzę, jakie błędy były zrobione, no, ale też to była tak zwana pełna amatorka.
I dlatego jednak trochę się dopytam, bo pełny metraż oceniamy inaczej. Tak jak też zresztą mówiliśmy nieraz, wobec ciebie, wobec filmu są zupełnie inne oczekiwania. To tak w jednym zdaniu, dwóch, o czym będzie film? Bo film musi być o czymś.
Musi być o czymś. To będzie film o końcu świata. O, tak ci powiem.
No i dobrze. Na to? No. No jestem bardzo ciekawa.
Wiesz co, oczywiście, że masz rację w tej kwestii. Jak gdyby ja w pełni jestem przygotowany na to, że u mnie już nie ma taryfy ulgowej. To nie będzie sytuacja, znowu tak zwana piękna, wymarzona historia, która się prawie udała, ale no, nie dowiózł gość filmu, bo jednak, no wiesz, on jest taki trochę amator, nie? No to wtedy trzeba odpowiedzieć, no to nie trzeba było robić tego filmu, nie? Więc jak gdyby ja sobie zdaję sprawę, nie wiem jak wyjdzie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj nie może być sytuacji, to będzie takie kino, takie, no prawie, ale to nie do końca się im udało. Wiesz co, no, mój problem polega na tym, ale z drugiej strony to przekonało tych aktorów, bo pewnie za chwilę o nich pogadamy. Jeden właśnie z tych aktorów powiedział tak, słuchaj, wiesz co mnie przekonało do tego, żeby zagrać u siebie? Bo my, aktorzy, cały czas gramy w tych tak zwanych indykach. Tych independent movies, nie? Tak. Czyli tych takich bez budżetu albo biednych filmów krótkometrażowych. I te filmy przeważnie, jak ci nawet tacy reżyserzy są, którzy zaczynają, albo nawet są po tych wszystkich szkołach wielkich, międzynarodowych, to oni boją się wyjść na zasadzie takiego, tu mamy takie delikatne ujęcia, wszystko prawie w domu, czy na jakiejś jednej lokacji, no bo to jest takie tanio, żeby to wszystko ogarnąć. A mówi, a ty to od razu z tym swoim filmem, żeby pobiegłeś, to chciałeś tych rakiety, helikoptery, wiesz, to ty od razu tak po hollywoodzku na to patrzysz. Więc jak ty dostajesz teraz tak zwane 5 zł więcej na ten film i masz parę osób do pomocy, to ja w to wchodzę w ciemno. Bo wydaje mi się, że to jest ten drive, który może cię zaprowadzić wysoko. I oczywiście, że będzie nam brakowało mnóstwa rzeczy, no ale też zdajemy sobie z Rafałem sprawę, gdzie jesteśmy. Wiesz, ja też mu przecież nie powiem, słuchaj, Rafał, dało 20 baniek, bo inaczej to będzie kiepsko, nie? To on mi też powie, słuchaj, opanuj się, chłopie. No, na przykład walczyliśmy o Black Hawki, no po prawdziwe amerykańskie helikoptery. No ale i się nie dało finalnie dopiąć, chociaż byliśmy gdzieś tam już naprawdę mocno próbowaliśmy. To ceny są tak zaporowe, że to się po prostu w głowie nie mieści. Ale wiesz, znowu kwestia tego takiego trochę przypadku szczęścia, bo znowu teraz już oczywiście bardzo profesjonalnie będzie latało u nas Helipoland, czyli te chłopaki, które, wiesz, przez przypadek poznałem i uruchomili ten swój helikopter na 5 minut wtedy. Także kręcimy to, wynajęliśmy dwa AS-350, to są właśnie takie, jak kojarzysz, helikoptery policyjne w Stanach, w Nowym Jorku, takie paroosobowe, to są takie helikoptery, także z nimi będziemy kręcili naprawdę, naprawdę poważną scenę na lotnisku w Bezmiechowej, na tym szybowcowym lotnisku Politechniki Rzeszowskiej i to naprawdę jest grubo, a oni latają tymi helikopterami jak dronami FPV. Oni się w ogóle nie boją, nie? Ale oni na przykład latali, wiesz, w Tenecie, się u Christophera Nolana, czy z Tomem Cruise'em, jak on tam z tego, na tym helikopterze gdzieś tam stał, to też byli oni. To niesamowite, wiesz, ja nawet nie wiedziałem. I oni też tak się, ani tym nie afiszują, i falą, bo oni Łukasz, słuchaj, my dostajemy zlecenie, to lecimy, ale czasami nie patrzymy, kto to jest. Przylecimy, zrobimy tak, chcesz.
Wiemy, że będą helikoptery. Też już zacząłeś pokazywać jakieś stwory tworzące tak. się.
To już nie taki spłakty z kijka.
No właśnie. Chociaż one też miały swój urok. Akurat ja, one się w klimat dobrze wpisywały. Tak. Jak będzie dużo CGI?
Będzie trochę CGI. Wiesz co, jeżeli chodzi o efekty specjalne, no to też jak gdyby poznałem się tutaj z takim też lokalesem. Bartek Budzisz ma taką bardzo fajną, niewielką firmę, z którą myśmy zaczęli, bo za chwilę pewnie zapytasz, bo ja cały czas jestem w trakcie robienia tego horroru jeszcze po drodze, wiesz? I jak gdyby myśmy
tak,
przez...
który zapowiadałeś tu w audycji.
No właśnie, myśmy przez rok czasu trenowali, słuchaj, już tam parę takich stworów biega po Rzeszowie. Naprawdę, już są one w takiej może jeszcze nie, że postprodukcji, ale robiliśmy parę ujęć i naprawdę to wychodzi dobrze. Wiesz co, i fajnie się dogadaliśmy, jak gdyby ja zobaczyłem potencjał w nim, on też jest bardzo fajnym, skromnym człowiekiem i też jak gdyby wszedł w to na zasadzie też nie tak zwanych, no ja też tak staram się zarażać tych, ale nawet moi filmowcy, których dobrałem, oni teraz, myśmy się tak praktycznie umówili na zasadzie, że wchodzą, oczywiście już mają normalne wynagrodzenie za to, ale to też nie jest ich standardowe wynagrodzenie. To jest wszystko na ten moment na zasadzie takiego właśnie zaufania, typu dobra, spróbujemy, bo oni mi ufają, że ja będę lojalny w stosunku do nich. A ja nie widzę powodu, dla którego załóżmy, jeśli ten film dowieziemy, to po co ja mam szukać kogoś innego, tak? Jeżeli ewentualnie kogoś nam braknie wtedy, to sobie dobierzemy. Więc oni to też robią tak na pół gwizdka finansowo i tutaj Bartek też podchodzi do tego w taki sposób, także wydaje mi się, że to CGI dźwigniemy. Tego CGI nie będzie dużo, bo ja wiem, że tam, wiesz, już w gazetach napisano, że się rozbijają myśliwce, nie? Ale one się naprawdę rozbiją, wiesz, na Raytana. Tylko to nie będzie takie rozbicie jak w Top Gunie drugim, bo to albo robisz, że to wygląda dobrze, a przynajmniej akceptowalnie, albo nie rób wcale. Powiedzmy, jak tam jakiś myśliwiec przeleci i gdzieś tam się rozbije z jakoś z tyłu góry, no to bardziej to będzie w ten sposób, więc to nie jest taki typowy Transformers Michaela Baya, a całą resztę mało kręcimy w CGI. Poza właśnie takimi efektami typu tam jakieś 2-3 drobne kraksy myśliwców, to praktycznie, wiesz co, tylko będzie CGI troszkę dodawane do broni, bo mimo, że kupiliśmy praktycznie najbardziej profesjonalny sprzęt, jeśli chodzi o zastąpienie prawdziwej broni replikami ASG, czyli pełny metal, pełna waga, wszystko jest tak, jak ma być, no ale to jak gdyby strzela fake, nie? Więc tutaj potem musisz się bawić w CGI do tego, nie? Także no troszkę na pewno tego będzie i to też parę pewnie miesięcy zejdzie, żeby to ogarnąć, ale to się uda.
Poprzednią produkcję robiłeś głównie z przyjaciółmi lub tak jakoś tak. bliskimi ludźmi. Teraz masz już sporą ekipę, no to opowiedz o tych aktorach. Był casting.
Jak to się stało?
Jak to się stało, że masz nagle międzynarodowe nazwiska. No Madzi wiemy, że nie będzie. Kozikowskiej tak. Pienko, która występowała w poprzednim filmie w roli głównej. Jakie nazwiska się zgłaszały, bo tam gdzieś padło, że Eric Roberts.
Naprawdę Eric Roberts był. Słuchaj, agent Erica Robertsa wysłał. No to ci, którzy tak nie kojarzą, to ale jak wpiszą sobie w Google, będą wiedzieli, bo to jest bardzo znany aktor na świecie.
Pomijając już to, że jest bratem Julie
tak,
Roberts.
Tak, jest bratem Julie Roberts. Ale wiesz, żeby nie było, bo dzisiaj jest tak, że żyjemy w erze fejku, nie? Wszystko jest fake. To nawet po spotkaniu mogę ci pokazać wiesz, zgłoszenie od niego, że przyszło. Myśmy tak na początku ogłaszając nasze studio i ten nabór, to rzeczywiście zaczęło się, bo myśmy w ogóle chcieli tak, kurczę, żeby tak ze 100-200 aktorów się jakoś tam zgłosiło w miarę takich fajnych, no to już by było coś, nie? Słuchaj, jak zaczęliśmy to ogłaszać...
Przepraszam, tylko jeszcze, czyli już jakby ogłaszając casting wiedziałeś, że Magda nie wystąpi w roli głównej.
Tak, dlatego, że, ale wiesz co, to dlatego, że ja chciałem od początku aktorów z międzynarodowych, zagranicznych, ale to dlatego, że, ale to Madzia też wiedziała o tym. To chodziło o to, że ja nie mogę mieć efektu na filmie, tak zwanego, wiesz co, ja to tak nazywam ten efekt 365 dni. Chodzi o to, że jak ci polscy aktorzy mówili po angielsku, oni dobrze mówili, ale wiedziałaś, że to jest ten taki polski angielski. Ja nie mogę tego mieć. Ja muszę mieć, wiesz, to musi być film, jeżeli ma być to międzynarodowo, to musi brzmieć normalnie, czy to jest po brytyjsku, czy po amerykańsku, nieważne, tak, ale po prostu to nie może być takie udawane polskie, nie? Wiadomo, możesz tam mieć jakąś mniejszą rolę, jedną, nic się nie dzieje, tak, ale cała reszta musi być jakby pochodziła z tamtego kraju i myśmy tak chcieli od początku.
Ale stawiasz na jakiś typowy amerykański akcent?
Nie, akurat wiesz co, to jest, no co, zobaczysz w historii, nie? Jest to tak rozbudowane, że specjalny jest jak gdyby złożony z ludzi z całego świata, więc jak gdyby to też jest po to zrobione, że my kręcimy ten film tu, w Polsce, tu w Rzeszowie, nie udajemy, że to jest Ameryka, jest normalnie, sceny są tutaj, w tym naszym mieście w Polsce i ogłaszając ten casting, myśmy się kompletnie nie spodziewali, to były takie dwa efekty. Najpierw puściliśmy oczywiście jakąś tam tak zwaną małą promocję tego na Facebooku czy Instagramie, która coś tam daje, ale to były takie, powiedzmy tam po 10-15 CV dziennie, co i tak już było super, nie? Zadzwonił do mnie wtedy w pewnym momencie momencie gość z Wielkiej Brytanii, który prowadzi taki portal e-talenta. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest. A to jest taki portal dla profesjonalnych aktorów. To jest takie bardzo uproszczenie wersji starego typu castingu. Tam masz wszystko, od nagrywania tape'ów, od przesyłania scenariusza, scen, potem tak zwanej awansu do drugiej rundy, potem jakieś tam spotkania face to face bezpośrednio na tak zwanym Zoomie. Taki cały portal, dosłownie do momentu podpisania kontraktu. Na tym portalu już jest, on jest dosyć gdzieś tam na świecie popularny, wiesz, no ja nie jestem z branży filmowej, więc nie wiem, że to tak było. I on do mnie dzwoni i mówi, czy ja bym nie chciał na przykład tam rozpisać castingu. A ja mówię, słuchaj, no jak to działa? On mówi, no wiesz, no tam musisz mieć tak zwane papiery, typu jak, bo to nie może być, że ja czy ty sobie tam jutro się ogłosimy, tylko musisz tam do weryfikacji przesłać jakieś tam dokumenty, że masz, nie wiem, może taką szkołę filmową, taką i jak gdyby oni cię weryfikują, po paru dniach dają ci akces i możesz brać udział w castingach, więc ja mówię, słuchaj, ja nie mam żadnej szkoły filmowej jako reżyser, nie, ale mam taką swoją historię. I on zaczął czytać tą historię na translatorze, bo to wiesz, te artykuły były po polsku i dzwoni do mnie po trzech dniach, mówi, słuchaj, gadałem tam z jakimiś tam moimi ludźmi, bierzemy cię do tego, nie, jak gdyby dostaniesz akcept. Więc dostałem ten akcept, rozpisałem wtedy, tam rozpisujesz całą tą historię, kawałek sceny, znaczy taki synopsis, tak, typowy, o czym będzie film i oczywiście wybierasz już bardzo dokładnie, jakich aktorów potrzebujesz, kim mają być, jaką mają charakterystykę postaci, to wszystko wypisujesz i naciskasz Enter. I słuchaj.
I zaczyna się magia.
Naprawdę, wiesz co, po 2 tygodniach to chyba dobiło do 3000. Ja to ustawiłem do końca roku, czyli na jakiś miesiąc. Tyle, że potem jakby to spowodowało, że tam jakaś jeszcze inna maszyna ruszyła, bo to jest było jakoś połączone z innym podobnym portalem. Ludzie z całego świata po prostu zaczęli się zgłaszać. Mimo, że jak gdyby tam było odpisane tak zwane gdzie, po co, z kim, że to nie jest jakiś tam famous director albo garza amerykańska.
No ale też od razu musiałeś zaznaczyć, że to będzie w Rzeszowie.
Tak. To było od razu. I kiedy zdjęcia na wakacje, i że Rzeszów, że to, że mniej więcej oscylujemy w takich stawkach, że to też nie jest tak, wiesz, że nie wiadomo...
Ale miałeś pytania w ogóle, gdzie ten Rzeszów i dlaczego tam?
Wiesz co, nie, nawet na szczęście nie miałem. I nagle, słuchaj, nagle jest koniec roku i ja mam prawie 8 tysięcy.
I Erika Roberta
między innymi. I tak się zastanawiam, jak w ogóle do tego podejść, nie? Ale sobie myślę, no ja to pewnie, wiesz co, drugi to jest bez sensu, nie? Beznadziejny. Słuchaj, i z tych 8 tysięcy, 5 tysięcy jest super.
A oni mieli otworzyć jakąś scenę?
Oni mieli, którą im tak, to jest tak, że oni się zgłaszają i albo wysyłają CV o sobie i załączają swój showreel, typu grałem tu i możesz sobie fragmenty obejrzeć, a niektórzy na przykład już mogli coś tam wysłać. I to było różnie. Niektórzy wysyłali taki high, wiesz o sobie, nie? No i się okazało, że 5 tysięcy jest super. No i co dalej?
No i jak to teraz wybrać?
No jak to sobie wybrać? No i zacząłem to tak, wiesz, na początku, dobra, dam radę, nie? Więc dojechałem gdzieś tam do 500 i naprawdę z tych 500 zostało 400. I co dalej? Więc powoli...
Ale robiłeś to sam?
Sam.
Robiłem wszystko sam. Wybrać aktorów swoich sam.
Robiłem to sam. Mhm. I potem gdzieś w lutym zadzwoniły 2 czy 3 agencje aktorskie, które, no wiesz, to są tak zwani casting dyrektorzy, prawda? Od tego, że pomogą. I ja tak nie do końca chciałem, ale mówię, dobra, spróbujemy. Słuchaj, oni mówią, zrobimy ci to bezpłatnie, zobaczysz nasze typy, zobaczysz, co o tym sądzisz, a potem oni sobie już się z tymi aktorami dogadują na prowizję, więc mnie to nic nie kosztuje. To mówię, dobra. I słuchaj, po 2 tygodniach zaczęły mi spływać ich typy i ani jeden nie był trafiony. To znaczy, nie, że mi wybrali złych aktorów, bo każdy z nich super grał. Tylko ja pewnie pisząc ten scenę, widząc ten świat tego filmu mojego, miałem jakieś tam wyobrażenie o postaci. O, nie wiem, o wyglądzie bohaterki, o wyglądzie dowódcy, o tamtego.
Ale nie chciałeś też, żeby on, czy te postaci, bo już główna bohaterka, czy coś, nawiązywały do poprzedniego.
Nie.
Czy raczej postawiłeś na to, że to będzie całkiem nowy film?
To będzie całkiem nowy film, w tym klimacie, ale całkiem nowy film. I jak gdyby bardziej kierując się swoimi oczywiście ulubionymi aktorami, na przykład Andrea Tivadar była sklasyfikowana, takie to się nazywa look type, jako Keira Knightley. A Keira to jest praktycznie moja druga ulubiona aktorka po Jessie Chastain. Ale po prostu zawsze tą Keirę gdzieś tam dbiałem, lubię jak gra, lubię filmy jej, więc może po prostu taki przypadek. Ale te wszystkie typy, i to nie chodzi o to, że nie wiem, to byli tak zwani ładni aktorzy albo brzydcy aktorzy, no, ale nic mi nie siadło. Ale nic, po prostu sam się, kurde, no nie czuję tego w ogóle, nie? I stwierdziłem, że tego nie robię i robię to sam. I po prostu w pewnym, i słuchaj, ja się naprawdę zamknąłem, naprawdę 3 miechy, tłukłem to dzień i noc to wszystko i utłukłem, że tak powiem, chyba z 250 typów, dalej nie wiedząc, typu, że ja zadzwonię i teraz tak, może się okaże, że ten ktoś już jest zajęty. Tak, bo ja na przykład potrzebuję aktorów na miesiąc, czy nawet na 2. Albo, no oni się nagle dowiedzą, że moja stawka to jest taka, nazwijmy to polska typowa stawka, a aktorzy w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, oni zarabiają tyle w dwa dni. I może się okazać, że ja nagle z tych 250 mi nikt nie zostanie, nie? Więc miałem takie momenty przerażenia, co ja potem zrobię, nie? No ale w każdym razie stwierdziłem, że przychodzi taki tak zwany moment zero i zacząłem sobie dalej, nie wiedząc jak to się robi, układać typu od pierwszego typu dalej. Także, okej, to moim pierwszym wyborem jest wybór X do tej roli. Jeżeli się nie uda, albo powie, że nie chce, albo, nie wiem, się nie polubimy, nie ma flow, jest, albo jestem, nie mam budżetu na nią, to idę do numeru dwa. Jak nie dwa, to 3, 4, 5. I tak mniej więcej sobie przygotowałem praktycznie każdą dziesiątkę do każdej głównej roli. No i szczęśliwie, nieszczęśliwie, praktycznie udało się no, w 80% dostać to, co chciałem, czyli te moje pierwsze wybory. Ale to było to, tak jak i z Andreą, ale najlepsze historie to są z Małgosią Klarą i z Maju Sakai. Małgosia Klara wysłała długi tape po sobie i ja tak przeglądam te, wiesz, tak jeden, drugi, tak przeglądasz i tak naprawdę, tak już kilka godzin to przeglądasz, to czasami już nie wiesz, co przeglądasz i nagle wyskakuje mi taka kobieta, gdzie mnie po prostu stawia do pionu. Myślę, o Chryste, przecież jakby ona była na przykład dowódcą, tak mnie nagle naszła myśl, a ja bym był żołnierzem naprawdę, to ja bym jej słuchał. Miała ten taki efekt tej Jessica Chastain, bo ja to tak to nazwałem, wiesz? I wiesz, ja w ogóle myślałem, że to jest Brytyjka, bo miała tak perfekcyjny ten język, że myślę sobie, to jest to, nie? I zaczynam tam wchodzić, szukać. Myślę, kurczę, to jest ta nasza Polka. Ten sam dzień łapię za telefon, kompletnie nie myśląc o tej sytuacji, dzwonię do niej i mówię jej tak. Przejrzałem wszystkie te tapy i rola dowódcy miała być rolą męską, normalną, w ogóle nawet nie brałem tego pod uwagę, ale jestem w stanie zaryzykować, żebyś ty tą rolę dostała. To jest trudna rola, bo ona ma bardzo dużo dialogów. Wyobraź sobie, są dialogi w moim filmie. Tak, tak, także ma bardzo dużo tego
dialogu. Czekaj, czy w tym filmie też wystąpisz jak w poprzednim?
Wiesz co, ja nie chcę. Ja naprawdę nie chcę, ale moi filmowcy mówią, słuchaj, musisz, bo to jest taki, oni to nazywają syndrom Tarantino, nie? Że ty musisz po prostu tam być, ale nie, na pewno już nie zagram tak jak wtedy, to bardziej typu, nie wiem, taksówkarz, nie? Że podwiezie tylko kogoś, to żeby to był ja, nie? Ale to pewnie wyjdzie na planie. Natomiast i mówię do Małgosi, mówię, słuchaj, jeżeli powiesz nie, to ja biorę do roli dowódcy faceta, bo ze wszystkich tych po prostu to ty jako jedyna mi tak przemówiło to do mnie. I oczywiście potem z wieloma osobami rozmawiałem z tak zwanej profesjonalnej branży filmowej o tym powierzeniu tak ważnej roli kobiecie. I oni mówią, słuchaj, to jest albo strzał w dziesiątkę, albo totalne zabójstwo dla ciebie, bo jeżeli ta kobieta nie dźwignie tej roli, to wyjdzie źle.
Ale to też jest teraz taki trend, żeby jednak kobiety grały takie silne postaci i role.
Tak, ale ja ci mówiłem od początku, że dlaczego ta kobieta jest u mnie w ogóle jako aktorka, bo ja tak widzę, ja uważam, że kobiety, że tak powiem, rządzą światem i wy jesteście silniejsze.
I to prowadzą do końca, tak?
I też, i jesteście silniejsze od facetów, że tak powiem, pod wieloma względami i ja tak widzę ten świat i po prostu, i powiedziałem Małgosi, słuchaj, no to jest to, wchodzisz albo, no albo nie, tak? I ona praktycznie dosłownie na drugi dzień dała znać, biorę to, nie? I to też jest dla niej przygoda i naprawdę bardzo się do tego przygotowuję. Bo wiesz, dużo pisze do mnie i czasami nawet pytania, może zmienimy to, tamto, żeby się tego uczy. A drugi temat jest z Maju Sakai. Maju też, jak wysłała tape, to też było to. Ona po prostu była z tą jedną z tych kandydatek do głównej roli. Ja po prostu zobaczyłem i mówię, no jest, to jest, zresztą ja mam oczywiście słabość do pamiętać do Miami Vice, a tam była taka postać bardzo podobna do niej i ja sobie też z tego zdaję sprawę, ale wybierając Andreę też kierowałem się tym, że jednak tu chciałem 100% Brytyjkę, tak zwaną lub Amerykankę. Maju już od wielu lat w Polsce, angielski ma super, ale po prostu bałem się, żeby czegoś tam nie zabrakło i nie chcąc stracić po prostu jej, ja jej mówię, słuchaj, ja jestem w stanie zrobić taki numer, ja ci przebuduję ten scenariusz i jednego z tych chłopaków, gdzie jest naprawdę tych pięciu, ma dosyć duże role. Mówię, zrobię kobietę, ale musisz mi dzisiaj powiedzieć, czy w to chodzisz, czy nie, bo jak ja to zmienię i ty mi powiesz potem, że nie, to ja już nie znajdę nikogo. I ona mówi, wchodzę w ciemno, nie?
To na Erika się nie zdecydowałeś, a to jak nie, z tymi chłopakami?
Wiesz co, z chłopakami też było
ale
super.
Ale też, co decydowało o twoim wyborze? Głównie trochę finanse, czy też właśnie nie, za każdym razem musiałeś to poczuć?
Za każdym razem musiałem poczuć. Finanse nie dlatego, że gdyby praktycznie, załóżmy w dużym skrócie, ta tak zwana stawka była prawie zawsze ta sama. Tam nie było sytuacji typu, że ten za dniówkę dostanie ten za dniówkę dostanie tyle. To nie. My staramy się jak możemy, typu wiesz, na przykład zapewniamy im super tutaj, super miejsce, bo Blue Diamond nam pomaga też w tym, żeby wiesz, oni tu naprawdę mają mega warunki. Ale też ci aktorzy, praktycznie każdy z nich, z którym rozmawiałem, dla nich była jedna rzecz, o tym Independent mówi, że to ci powiedziałem przed chwilą, że ja od razu tak po hollywoodzko widzę, ale oni mówią, my jesteśmy na planach zdjęciowych już tam wiadomo od lat i my graliśmy w różnych filmach, lepszych, gorszych, takich, nawet w indykach i tam zawsze jest sztab ludzi, a ty zrobiłeś ten film sam i to jest dla nas nierealne, że ty takie coś odwaliłeś i z racji, że tobie się udało, wtedy, to teraz ci się na pewno uda. Więc oni tak do tego podchodzili. Oni mnie tak trochę wtedy zarazili czymś takim, kurczę, że może ja rzeczywiście powinienem bardziej doceniać, bo ja naprawdę nie do końca doceniam ten mój, tak, to wtedy, co myśmy zrobili. To po prostu fajnie, że wyszło, ale to było takie coś, co na pewno ich przekonywało do tego, to jest jedna rzecz, a druga, no oni też startują ze swoimi karierami. Owszem, dużo grają, ale no okej, Andrea zagrała dwie główne role ostatnio, ale ona też szuka, tak jak każdy z aktorów, tak, oni z tego żyją, więc jeżeli tu dostają, bo tu dostają duże role, każdy z nich, nawet te właśnie pozostałych sześciu żołnierzy, to są spore role.
Rozumiem, że część też ekipy z poprzedniego filmu została aktorska, czy nikt?
I tak, i nie, to znaczy... Teraz muszę uważać, bo tak, ja bardzo chcę też się odwdzięczać moim kumplom i chcę, żeby zagrali, ale też z drugiej strony nie mogę, żeby tak grali, bo jednak to tak jak wiesz, to tak samo jak ja się do tego nie wciskam, bo ja po prostu nie jestem aktorem, oni też nie są i żeby nie zepsuć filmu, wiesz, ale czasami w filmach robi się tak, że tam jak masz tak zwaną jakąś gwiazdę, nie? Ona tam jest na przykład, nie wiem, gwiazdą piosenki albo jakieś tam MMA i ona tam jest na parę sekund. I tutaj też taką rolę mam dla moich chłopaków, bo chciałbym, żeby to po prostu było takie moje przynajmniej odwdzięczenie się za to, żeby byli, a mają takie dosyć fajne sceny, że takie zauważalne. Ale też tych najmłodszych z Akademii Artysty, którzy wtedy tam, wiesz, byli tymi opętanymi, też wziąłem. Już mają teraz większe role.
Dla ciebie bardzo ważna jest muzyka. To już ustaliliśmy wielokrotnie
nie,
w tym programie.
Nie bardzo, jest najważniejsze.
No właśnie. Poprzednio też już się do tego przyznałeś, ukradłeś muzykę. Teraz... Chcesz, no tak deklarowałeś wcześniej, współpracować z tym samym kompozytorem. Czy on napisze dla ciebie muzykę do gotowego filmu, czy będziesz się posiłkował utworami jego, które znasz i później je po prostu wykorzystasz? A pytanie też jest dlatego, że ty kręcąc film nie słuchasz tego, co się dzieje na planie, tylko leci sobie muzyka, która dyktuje tobie sceny w głowie. Mhm. Rozumiem, że to się nie zmienia.
To się raczej nie zmieni, tak.
Mhm. Nawet mając profesjonalnych aktorów, tak, pewnie, stwierdzasz, że wolisz słuchać muzyki niż ich.
No to może być różnie. Nawet zacząłem stosować taki system, powoli testuję, że w jednym uchu słucham, mam jeszcze wpięty dialog, ale też już mam muzykę cały czas na dużych słuchawkach, więc
no bo
chyba...
To też powodowało dokrętki, nie?
Tak.
No ale właśnie, jak będzie z tą muzyką? Rozumiem, że w jednym uchu będą leciały te utwory, które powodują, że widzisz daną scenę tak, a nie inaczej. I teraz pytanie o kompozytora.
To będę robił wszystko, łącznie z tym, że się do tej Serbii przeprowadzę, żeby tam mieszkać z tym chłopem. Słuchaj, to jest bardzo specyficzny artysta. On ma tak swój świat skonstruowany, że on po prostu się wyprowadza na 3-4 miesiące, 5 i siedzi w lesie i komponuje, nie ma z nim kontaktu. Wiesz co, jesteśmy oczywiście po słowie, ja mu oficjalnie powiedziałem, że zaproponuję mu naprawdę, wydaje mi się, bardzo godziwą stawkę, jeśli chodzi o nie tak zwaną polską biedę, tylko naprawdę godziwą stawkę za kompozytora międzynarodowego i na to mamy przeznaczony naprawdę spory budżet. Ale wiesz co, on jest takim gościem typu, dobra, zrób ten film, zobaczymy. To nie jest sytuacja, pewnie, że tak, robimy razem, nie? Pomysł mu jest taki, żeby też przyspieszyć ten moment, bo wiesz, plan jest bardzo prosty, mianowicie jak skończymy te zdjęcia, to pewnie z 2-3 tygodnie odpoczniemy, bo każdy już będzie miał dość i do końca roku, wiesz, ja się biorę za montaż, montuję sam, więc to jest okej i do końca roku kończę montaż, taki mam plan. No i potem powinno być tak, że wtedy dajesz to kompozytorowi, który jest gotowy, czeka, pisze muzykę. Z tym moim bałaganem to może być różnie, ale jak gdyby chcę mu to też tak uprościć, ja zrobię bardzo podobnie jak w tym wcześniejszym filmie, czyli ja zmontuję film, bazując na jego wszystkich płytach, po prostu dostanie gotowca typu, słuchaj, tu masz 90%, jest gotowe, tam tylko tu mi, nie wiem, odejmij te bębny, tu mi dodaj to, tu mi troszkę ładniej zakończ, tu mi, wiesz, tak chcę mu to zaproponować, żeby raz było szybciej, dwa, żeby on miał jak najmniej roboty, a dwa, żeby mi nie zmieniał, bo wiesz, że mi ze mną to jest ciężko ze zmianami, ale jak wyjdzie, to nie wiem. Wiesz co, ja całe teraz 2 lata słucham bardzo podobnie cały czas i nie ma drugiego takiego jak on dla mnie. On jest po prostu niemożliwy.
To może jeszcze wróćmy do tego Rzeszowa. Tutaj będą kręcone zdjęcia, zaczynacie w poniedziałek. Gdzie będą te lokacje?
W bardzo wielu miejscach w Rzeszowie, to jest 80%, czyli tam 35 dni będzie. On nawet tu koło ciebie, widzisz, na Politechnice, na bokach Politechniki z tyłu. Będą, wiesz, wykorzystujemy tam właśnie naszych partnerów w lokacje typu Feebrain, typu Marcel Bus, typu, na przykład atakujemy hotel Blue Diamond po prostu, rozniesiemy w powietrze, wiesz. Także korzystamy bardzo dużo z tego. Parę razy zamykamy ulicę w Rzeszowie, ale też staramy się to robić w nocy i tak bardziej, wiesz, bezinwazyjnie, typu wiadomo, nie zamykamy, wiesz, jakieś tam rejtana, żeby paraliżować, chociaż miasto jest naprawdę bardzo pomaga. To trzeba przyznać, że od początku, kiedy tylko coś chcemy zrobić, ja praktycznie, nie wiem, wysyłam pismo, wniosek, 2-3 dni już jest odpowiedź, wiesz, że oni też...
I to pozytywne.
Oni też jak gdyby doceniają chyba to, że tu się naprawdę duża rzecz może wydarzyć.
Wrócę jeszcze do tego Rzeszowa, bo no mając już teraz teraz, powiedzmy, inny budżet, inne możliwości, nie zdecydowałeś się opuścić miasta i kręcisz w Rzeszowie, gdzie właściwie chyba 90% zdjęć będzie tutaj.
Tak, to byłoby pewnie przez 100%, bo wiesz, to tak naprawdę to jest Bezmiechowa, to jest ten jakieś tam tory motokrosowe z zewnątrz, bo tego po prostu nie mamy tutaj, tak? A kręcimy, kończąc swoje pytanie, Rzeszów, bo wiesz co, bo to jest tak, że ja to tak porównuję. Raz, że super jest to robić tu. Wiesz, ja nie widzę powodu, dla którego miałbym na przykład, nie wiem, czy to jest Kraków, czy to jest Rzeszów, czy to jest Słowacja, bo to są bardzo podobne klimaty. Natomiast oczywiście Warszawa ma swój niesamowity urok, tak? I tam byłaby różnica w scenerii. Natomiast ja to tak podsumuję, że to jest tak zwany 1 000 000 złotych do budżetu. Bo widzisz, mnie tutaj nic nie kosztuje, tak? Prezydent pomaga, miasto pomaga, zamykają, to wszystko za darmo. A jeżeli byś pojechała do Warszawy, gdzie tam się kręci non-stop filmy, tak? I jak gdyby, i oni mają po prostu cenniki, wiesz, i otwierasz nagle cennik i widzisz typu, nie wiem, 50 000 złotych kosztuje zamknięcie krótkiej ulicy na parę godzin. No i nagle się z tego zrobi po prostu, jeśli nie milion, to parę. No i plus, słuchaj, my tu 80% załogi jest z Rzeszowa, więc każdy wraca do domu na noc. Nie trzeba hoteli, nie trzeba wszystkiego. Ja też
zwłaszcza,
oczywiście,
że pracujecie 6 dni w tygodniu.
Tak, dokładnie tak, więc ja też zrozumiałem troszkę, skąd się biorą tak ogromne budżety filmowe, nie? Oczywiście cały czas one są gdzieś tam mocno dmuchane i pewnie przestrzelone razy dwa, ale dalej, no ciężko jest zrobić taki film, powiedzmy, poniżej paru milionów złotych, kręcąc go i tak skromnie, a już w ogóle wyjazdowo, typu wiesz, że nie wiem, mielibyśmy na przykład go kręcić w tak zwanej Warszawie, gdzie każdy z nas musiałby, czyli masz 30 osób plus aktorzy, spać praktycznie 2 miesiące tam, no to są koszty ogromne.
Nie masz dystrybutora swojego filmu.
Nie.
Jak ostatnim razem rozmawialiśmy, to jeszcze wspominałeś jakieś duże platformy streamingowe. Ostatecznie nie zdecydowałeś się na żadną z tego typu współprac. No to też pozwoliło ci pewnie zachować jakąś wolność w realizacji, bo wiadomo, że tacy producenci mają też swoje wymagania, których raczej nie da się nie spełniać. To jedno, czyli ze względu na tą wolność, podejrzewam. No i dwa, jak to będzie w takim razie potem?
Wiesz co, to tak troszkę, oczywiście, że tak, że wolność tutaj jest najpiękniejsza w tym wszystkim. Wiesz, ja tak jak ci wtedy mówiłem, chyba tam z 1,5 roku temu, miałem dosyć poważną rozmowę z jednym z platform streamingowych, ale to nie chodziło o to, że ja nagle, nie wiem, nie przyjąłem jakiejś mega oferty, bo to jeszcze było spokojnie, to jeszcze była daleka droga do tego, ale ja już wtedy jak gdyby dostałem blokady, że nie zrobię tego tak i tak i nie wiadomo, czy to w ogóle zrobię. I potem pojawił się ten budżet, ten zero budget movies, no a potem jest sytuacja z Rafałem i to daje jedną wielką, wspaniałą rzecz, czyli pełną dowolność. Jak jesteś swoim producentem, możesz robić wszystko, no ale niestety musisz mieć swoje wtedy na to pieniądze. I to nie jest tak, że my nie chcemy dystrybutora. Ja chętnie już z nim dzisiaj możemy coś podpisać, tylko to też działa tak, że jesteśmy nowi w tej branży. Raz, że tak, my jesteśmy nowi. Dwa, ja jestem jednak jakiś tam, wiesz, no nie jestem jednak profesjonalny reżyser, który gdzieś tam ma ze sobą jakiś ten, mówią, cóż, wszyscy mówią, słuchaj, no tak, ty tak mówisz, że zrobicie fajne kino, to zrób to fajne kino, nie? I wtedy jak zrobisz to fajne kino, daj, przynieś, pokaż i spróbujemy, tak? Ja na przykład z Marcinem Jamrozem, z dyrektorem Kina Helios, gdyśmy tak szczerze pogadali, on mówi, słuchaj, Łukasz, nie ma żadnego problemu, żebyśmy spróbowali ten film twój puszczać do sieci całej Heliosa, no pod warunkiem, że produkt finalny będzie nie tyle nawet tylko co dobry, bo on też oczywiście musi być dobry, ale on się w jakiś tam sposób według naszych analiz sprzeda. Natomiast no my po prostu idziemy wabank. To znaczy robimy film po swojemu, po naszemu, licząc, że on będzie dobry i że znajdą się po prostu chętni, którzy zajmą się dystrybucją i byłoby najpiękniej, gdyby można było zrobić sobie, wymarzyć taki scenariusz. Najpierw premiera gdzieś tam zamknięta, na przykład, nie wiem, tu w Rzeszowie u nas i jedna w Warszawie i potem na przykład na drugi dzień ten film jest w całej sieci kinowej, na przykład Helios czy Multikina w Polsce i na przykład, nie wiem, za 2-3 miesiące trafia na streamingu. To byłoby wspaniałe. Takie wymarzone, wiesz, ale z drugiej strony bardzo mało ludzi chodzi do kina teraz, bardzo mało. I jak nie masz takiego blockbustera typu Top Gun, więc też pytanie, czy te kina będą zainteresowane jakimś takim filmem. A może po prostu od razu premiera na platformie streamingowej i mi to też nie przeszkadza. I to też byłoby super.
A będziesz uderzał w zagraniczne rynki?
Tak, po to robimy to po angielsku. Nas tak w dużym skrócie nie interesuje tylko polski rynek. My to po to robimy, żeby to było przede wszystkim międzynarodowo.
A Ameryka?
To co wiadomo, że tam,
najpierw. Byś
no
chciał?
Pewnie, żebym tam chciał. Wiesz co, no to słuchaj, pamiętam, ja jestem Top Gun cały czas, nie?
Ale wiesz, oni mają swojego Mana, oni mają swojego Denis Villeneuve'a. Dlaczego chcieliby Łukasza Roga?
Szczerze? Nie mam pojęcia. Tak szczerze, to jest rynek nierealny, tak wiesz, my oczywiście sobie mówimy, żartujemy, ale ja mniej więcej staram się zawsze gdzieś tam wiedzieć, gdzie jestem w życiu i wiesz, to naprawdę, gdyby się kiedyś okazało, powiem ci tak dzisiaj to szczerze, żebyśmy to mieli na antenie, jeżeli jakimś cudem kiedyś naprawdę miałbym możliwość wyreżyserowania takiego amerykańskiego filmu tam u nich, to uważam, że byłby to cud. Ja tak sobie żartuję oczywiście, jak to się mówi, czekać na ten złoty telefon. Ja ci powiem tak szczerze, ja nie potrzebuję tego telefonu, bo myśmy się też tak dżentelmeńsko z Rafałem umówili, on mi zadał takie pytanie, słuchaj Łukasz, jak ten twój film zrobimy razem i on będzie niezły, to chciałbym, żebyś mi obiecał, że następne też zrobimy razem. Gdyby się okazało, że ten film się nasz na tyle sprzeda, bo my wiesz, Rafał nie potrzebuje z tego tytułu pieniędzy. On ma zupełnie coś innego. Ja chcę wszystkie pieniądze przeznaczać na następne filmy. I jaki byłby problem w tym, że załóżmy, gdybyśmy zarobili kwotę X, przeznaczmy ten budżet na następne wielkie kino. I mając do dyspozycji dzisiaj taką dystrybucję międzynarodową, nazwijmy to łatwą, ja mogę, że tak powiem, być w tym całym świecie, w tym jakimś tam machinie. Hollywood, w tej machinie, robiąc kino po swojemu. Ważne, żeby tylko było dobre.
Pomysły też są, nie? Na kolejne filmy.
Słuchaj, to jest tak, jak widzieliśmy się wtedy, gdzieś tam z półtora roku temu, to doszedł jeszcze jeden film, czyli teraz już są trzy następne w preprodukcji, tak zwane, takie bardzo pre. Natomiast prawdopodobnie w drugiej połowie następnego roku pewnie będzie premiera tego filmu. Natomiast po drodze ja już jesteśmy praktycznie przygotowani dosyć poważnie do tego horroru, o którym ci mówiłem w formie POV i już mamy taki wstępny harmonogram, że startujemy ze zdjęciami w październiku. Tylko to jest inny temat. To harmonogram wygląda w ten sposób, że spotykamy się na 2 dni w miesiącu i kręcimy scenę. I jak gdyby ja sobie to potem montuję, potem układam, potem robimy CGI i chciałbym tak raz na 2 miesiące może wypuścić odcinek taki 10-minutowy, pokazujący to, co chcę pokazać. I powiedzmy, że przez najbliższe gdzieś tam rok mogłoby tych odcinków pojawić się kilka. I jeżeli by to się okazało dobre i by się to przyjęło, no to mamy jak gdyby plan taki, żeby potem na Kickstarterze wystartować w Ameryce, żeby zrobić tak zwaną zrzutkę na ten film, tylko w wersji pełnometrażowej. I ten tak zwany następny projekt duży, który mamy, który jak gdyby ten jest kluczowy, żeby się powiedzmy opłacił, to są te napady na banki, kradzież samochodów. To jest prawie napisane, tylko na razie w formie takiej story, ale to jest trzon historii, ona jest świetna.
To prowadzi do pytania, jak się dokształcasz? Bo już też trochę taryfa amator została wyczerpana. Pana. Nadzieje są, oczekiwania są. Czy po prostu oglądasz filmy i porównujesz pewne ujęcia, zapamiętujesz sceny, sposoby kręcenia, czytasz coś, nie wiem. Yeah. Bo też jesteś zamknięty dosyć na to kino amerykańskie.
Tak. Wiesz co, no to takie pytanie, no ciekawe, bo się nie dokształcam, tak ci powiem szczerze. No, przez ostatnie pół roku skupiam się tylko i wyłącznie na tej pracy nad tym filmem, więc jak gdyby nie mam nawet czasu się dokształcać, nie do końca też nawet jakoś specjalnie chcę, wiesz co. Ci moi chłopcy, wiesz, Surrogan Media, oni mnie uczą bardzo wielu rzeczy. Ja się przy nich bardzo wiele uczę i oni tak naprawdę uważam ten film, jeżeli go dowieziemy, to uważam, że dzięki nim również w ogromnym stopniu. Kiedyś też mnie ktoś zapytał, to może byś poszedł na jakiś plan filmowy, nie? A wiesz co, ja nie chcę. Ja nie chcę, ja nawet do nikogo nie chcę chodzić. Wiesz co, nie, Villeneuve jakby zadzwonił albo Nolan, to pewnie bym poszedł, ale też bym tak stał z boku i na zasadzie, że no ja bym to inaczej pewnie robił, nie? Wiesz, także tutaj jakoś tak dalej chyba na tej intuicji się opieram, w tych moich obrazkach, które mam. Dużo oglądam, to też tak przez przypadek, gdzieś tam jak coś jem, to wiesz, behind the scenes. Różnych, wiesz, co tam się dzieje na planie, jak to mniej więcej wygląda, czego się można spodziewać, ale tak zwanego typowego warsztatu to nie.
Bo ty jesteś świetny w teledyskach, świetny w krótkich formach, w reklamówkach, ale film pełnometrażowy to jest inna
bajka.
Mi to
mówią. No, każdy z tych producentów, z którymi się spotkałem, oni mówią, Łukasz, pamiętaj, pełny metraż to jest jednak już prawdziwe zawodostwo, nie? I też mi podawali wiele przykładów, gdzie by, nawet w Stanach, tak, było bardzo wielu świetnych reżyserów właśnie teledysków, którzy potem dostawali duże szanse, pełny sztab Hollywood i nie dowozili, nie? Ale wiesz co, to jest też tak z drugiej strony, ale wiesz, bardzo wielu reżyserów, nawet też znakomitych, super warsztatem się myli. No jeden z moich takich, może nie że ukochanych, ale wiesz, że ja lubię Michaela Baya bardzo. No to wiesz, on ma jeden super film i po czym 3 straszne.
No to jak czujesz swój film teraz i siebie, swoje możliwości?
Wiesz co, z jednej strony czuję się trochę taki umordowany tym wszystkim, bo wiesz, rola producenta też mnie zaskoczyła na zasadzie, ile musisz rzeczy, wiesz, mieć nowych, musisz załatwić, tak, bo oczywiście i mam i kierownika produkcji, wszystko i wszyscy są w porządku, natomiast wszyscy się też uczymy siebie, tak, więc ja to tak porównuję do tak zwanego zakładania swojej firmy. Ja po prostu, więc ja muszę przy każdym z tych osób być, musimy się uczyć siebie, musimy się dogrywać, docierać, bo no też pamiętaj, że to jest moje życie, ale dla tych ludzi oni są tu ze mną na chwilę. I oni, ja mam oczywiście nadzieję, że pójdą ze mną dalej, ale powiedzmy, mój ten następny duży film to może być najwcześniej za 2 lata. I oni potem muszą wrócić we wrześniu do swojej pracy, więc oni nie mogą tak nagle, dobra,
do
Łukasz,
swojego życia.
Tak, to dla ciebie zostawiamy cały świat. Więc to się tak nie da, więc ja też muszę ich zrozumieć i po prostu przez to jest ciężej. Troszkę ten nadmiar obowiązków mnie, nie ukrywam, zaskoczył, trochę mnie tak mocno poturbował, ale wiesz co, ten ostatni tydzień już mam taki oddech i wiesz, ja powinienem jak gdyby być taki, że nie mogę się doczekać, wiesz, a jestem przerażony, niż się nie mogę doczekać, ale przerażony jestem nie tym, czy to dowieziemy, bo wydaje mi się, czuję się mocny w tym, co chcę zrobić. Wydaje mi się, że moi ludzie też sobie dadzą radę. Boję się tylko 2 rzeczy, na które nie mam wpływu. Boję się o pogodę. Po prostu musi być pogoda i boję się, żeby, wiesz, żeby wszyscy ci aktorzy przylecieli. Czasami komuś się coś może wydarzyć, tak? Nie wiem, złamie rękę, nogę, coś się, nie wiem, komuś w rodzinie wydarzy. Różnie może być. A my nie mamy tak do końca na to takiego planu rezerwowego, bo wiesz, bo to tak nie możesz mieć, to nie ma tak, że masz aktorów w gotowości, wiesz, następnych, nie? Więc o te 2 rzeczy się bardzo martwię i pewnie się będę martwił do 30 sierpnia.
Czyli do końca zdjęć.
Czyli do końca zdjęć. Ale tak ogólnie to czuję się mocny, że to się uda.
Życzę ci tego, trzymam mocno kciuki. Dzięki ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, że przyszedłeś.
Również.
Dzisiaj naszym gościem był Łukasz Róg, za który zaczyna zdjęcia już w poniedziałek i czekajcie na jego film pod tytułem
Rage of Stars.